Panie, dzisiaj znowu ośmielamy się prosić Ciebie o Twoje natchnienie dla rozważania Twojego Słowa. Wiem, że my sami nie jesteśmy w stanie rozumieć Twojego Słowa. Nie chcemy go też nawet rozumieć na poziomie czysto intelektualnym tylko, bo wiemy, że w Twoim Słowie jest Duch, że nie chodzi o literę, ale o Ducha Twojego Słowa. Dlatego namaść nas Duchem Świętym, napełnij nas, daj nam duchowe zrozumienie Twojego Słowa. O to Cię bardzo prosimy, aby ten kolejny fragment kazania na górze wnosił w nasze życie Twoje światło, Twoją mądrość do życia. Prosimy o to i poddajemy się Tobie jako naszemu nauczycielowi. Amen. Bardzo się cieszę, bracia i siostry, że tor naszego ruchu jest tak ułożony, że w środę trafiliśmy na wykład Słowa Bożego i możemy razem poświęcić chwilę czasu, aby się w nie wczytać. Pamiętamy, że w ostatnią środę rozmawialiśmy o poście. Pan Jezus uczył, na czym polega prawdziwy post. I oczywiście to nie jest pełna nauka wszystkiego tego, co Pismo mówi o poście, ale bardzo ważne myśli, taka główna myśl, ona właśnie w drugiej części tego fragmentu o poście jest przedstawiona. Ty zaś poszcząc, namaść swoją głowę i twarz Twą umyj, żeby nie pokazałeś ludziom poszczącym, ale Ojcu Twemu, temu w skrytości. I Ojciec Twój, widzący w skrytości, odda Ci. Mówiliśmy, że główną myślą, jaką Pan Jezus wyraził w tym kazaniu na górze o poście, to, żeby post nie był na pokaz. Żebyśmy ten czas z Bogiem, kiedy wszystko zostawiamy, jednak tak organizowali, tak aranżowali, żeby nikomu nawet do głowy nie przyszło, że my pościmy. Żeby się nie zorientował, że pościmy. Trzeba zadbać, mówił Jezus, o dobry wygląd, o świeży oddech i tak dalej, żeby po prostu uśmiechać się, że nikt nie wie, że my pościmy. Nie mamy miny ponurej, długiej twarzy, tylko mamy po prostu serce rozradowane. Użyłem takiego obrazu, że jak narzeczony chce od narzeczonej, żeby oczywiście publicznie przyznawała się do związku z nim, ale pragnie intymnych kontaktów sam na sam. Chce z narzeczoną pobyć sam na sam. I jeśli by narzeczona tylko spotykała się z nim po to, żeby inni to zauważyli, no to by szybko się zorientował, że coś nie jest tak. Jakieś taką komedię oglądałem, że ta narzeczona tylko tak specjalnie się ustawiała, żeby inni widzieli, a tak naprawdę wcale nim nie była zainteresowana. No to nie jest normalne. Narzeczony chce kontaktów intymnych sam na sam. Pan Jezus oczywiście chce, żebyśmy Go publicznie wyznawali, żebyśmy o Nim mówili, ale wzywa nas, zaprasza, miłe Mu jest, kiedy my chcemy pójść do swojego pokoju, zamknąć się, nikt o tym nie wie, a my żebyśmy z Nim spędzali czas i rozmawiali. I żebyśmy o całym świecie zapomnieli w takich chwilach, zapomnieli o jedzeniu, zapomnieli o różnych innych przyjemnościach, o telewizorze, żebyśmy zapomnieli o ulubionym serialu, żebyśmy zapomnieli, żeby nam z głowy wyleciało, że mieliśmy właśnie coś tam jeszcze robić i tak dalej, muzyki słuchać czy coś, tak się zaszyliśmy, tak żeśmy się zajęli o społecznością z Bogiem. To takie dyskretne, miłe, urokliwe spotkanie z Bogiem. To o to chodzi. Taka jest idea postu chrześcijańskiego. Dzisiaj przechodzimy dalej i mamy kolejny fragment o skarbach i tych różnych wartościach świata tego. 19 werset 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. grecko-polskim Nowym Testamencie dosłownie tak ten tekst wygląda. Nie gromadźcie wam skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy, gdzie kradnący włamują się i kradną. Gromadźcie zaś wam skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza niszczy i gdzie kradnący nie włamują się, ani kradną. Gdzie bowiem jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Pan Jezus w tych słowach odnosi się do bardzo powszechnej skłonności człowieka, tendencji człowieka do gromadzenia rozmaitych rzeczy. Mamy to gdzieś we krwi, że jakoś tak gromadzimy. Człowiek zamieszkał w czterech pustych ścianach, a tak jeden tydzień, drugi tydzień, nie miesiąc następny, już to jest i to jest i to jest. Niekoniecznie potrzebne, ale to się kiedyś spodobało, to ktoś podarował, to ktoś kupił. Miał komuś podarować, ale pożałował w ostatniej chwili, zostawił sobie i tak powoli to mieszkanie się wypełnia i wypełnia, bo wszystko się przyda, wszystko się przyda. Ludzie gromadzą takie różne niby kosztowności, ale je tylko gromadzą też i takie rzeczy, które może im się nawet nie chce wyrzucić i się to tak powoli gromadzi. Ja miałem w życiu przyjemność lub nieprzyjemność widzieć różne takie mieszkania tak zagracone, że ręce opadają. Że można tyle rzeczy nagromadzić, których się nigdy w życiu nie skorzysta. Pan Jezus się odwołuje do tej myśli, bo wie, jaka jest natura człowieka, że człowiek chce coś dla siebie zatrzymać, chce coś więcej, chce mieć więcej, chce. Z czasem jest to jakaś tam zwyczajna zapobiegliwość, czasem komuś zostało to z czasu wojny, że wszystkiego było potrzeba i zawsze się tak by coś przydało. Czasem to jest jakaś choroba duszy. Jeśli chodzi o te wszystkie materialne rzeczy, to po prostu, po pierwsze, trzeba by było pamiętać, że mają one przemijającą wartość i są krótkotrwałe. I wszystko, co na tej ziemi jest, jest krótkotrwałe. No weźmy na przykład pieniądze. Kto przeżył trochę już lat w tym kraju, to wie, że można mieć dużo pieniędzy i przychodzi chwila i te pieniądze nie mają wielkiej wartości. Były miliony, kiedy żeśmy miliony zarabiali, a potem nagle żeśmy z setkami zostali. I trzeba było się śpieszyć, w porę to powymieniać, bo inaczej macie jeszcze banknoty sprzed denominacji? Niektórzy mają jeszcze. Bez wartości zupełnie, bez wartości. W wielu krajach u nas to się wszystko pięknie jeszcze odbyło, jakoś tak w sposób cywilizowany, ale są takie kraje, gdzie następował krach, gdzie następowała denominacja, pieniądze traciły wartość albo inflacja była tak szalona, galopująca, że ludzie potracili fortuny. Poza tym, jeśli ktoś gromadzi pieniądze, gromadzi ich coraz więcej, to w pewnym momencie może być tak nastawiony, żeby te pieniądze zainwestować i z powodu chciwości może popełnić czasem fałszywy krok, no bo go gdzieś tam kuszą, żeby złożył jakieś pieniądze tam do bezpiecznej kasy. Pamiętacie, bezpieczna kasa była takiego gościa, co ludzie tam pieniądze dali. Okazało się, że to bezpieczna była tylko dla niego. A oni zostali z ręką w nocniku, bo po prostu wszystkie pieniądze nie zabrał. Pazerność, ta chęć zarobienia więcej może prowadzić do tego, że człowiek straci te pieniądze bardzo szybko. Poza tym, jeśli chodzi o te fortuny, to świat jest tak urządzony, że jesteśmy bardzo zależni od urzędników skarbowych. Ktoś może mieć sporo na koncie i tak dalej, jakąś firmę, dużo pieniędzy i wystarczy, że go gdzieś tam namierzą urzędnicy, coś tam zaraz wymyślą. Pamiętamy taką historię w Polsce, nie tak dawno się to działo, że człowiek pięknie zaczął, wystartował od zera, zaczął składać komputery, szybko doszedł do dużych pieniędzy. Po 12 latach miał już, jak zaczynał od zera, około 400 milionów. I urzędnicy skarbowi już tam gdzieś tam jakiegoś podkusiło, wzięli zarzut, mu postawili, że na szkodę państwa 30 milionów gdzieś tam nie płacił jakichś podatków, wzięli go za kulit, w telewizji pokazywali, zamknęli go. Chłop tam gdzieś zapłacił 8 milionów kaucji, to go wypuścili, ale po prostu poniósł dużą stratę, a jak doszło do tego, że oni go niesłusznie oskarżyli, no to mu wypłacili 5 tysięcy złotych odszkodowania za szkody moralne, jakie poniósł. 5 tysięcy złotych. I to jest przykład, ilustracja, jak ulotne jest to wszystko. Można mieć fortunę, można być tam, nie wiem, ile pieniędzy mieć i niestety chwila i to wszystko. Jeśli chodzi o nieruchomości na przykład, no to też to jest kwestia, że ktoś może mieć jakąś posiadłość. No ja mam tutaj taki przykład spod Kartus. Jest taki pałac w Łapalicach. Nie wiem, czy żeście tam byli kiedyś. Jaki pałac wystawiony w ogóle. Słuchajcie, 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchnia użytkowa tego pałacu. Nie? Facet był bogaty bardzo i miał nieruchomość taką. Wybudował i wcale tego nie skończył, bo okazało się, że jakieś sprawy tam karno-skarbowe i coś tak dalej. Ta cała jego posiadłość to tak naprawdę teraz jest wielkim problemem. On sam gdzieś jest za granicą, nic z tego nie wyszło. Majątek taki także nie daje żadnej gwarancji. To jest wszystko przejściowe. Czasem wystarczy, że możesz mieć piękny dom czy jakąś tam posiadłość. Wystarczy, że nastąpi jakaś decyzja administracyjna, czy autostradę koło okna zaczną robić i co? I już nie ma tej wartości, już nikt nie chce tam mieszkać, nikt nie chce za to płacić. Tak to wygląda w życiu. Tak samo jeśli chodzi o majątek ruchomy. Pan Jezus mówi, zwróćcie uwagę, że choćby nie wiem jak był ruchomy, to i tak zdąży za tym rdza, no bo na przykład taki samochód kiedyś, To była rakieta, cudo techniki, ale przed rdzą nie uciekł. Rdza zdążyła go dopaść i go zżarła. Taki statek piękny, kiedyś pływał. Ile radości było i tak dalej, ale rdza go dopadła i już koniec. Już nie popłynie na pewno. Albo takie ubrania piękne, gdzieś takie no, markowe, z jakimiś tam, nie wiem, jakimi metkami. I to, co się dzieje z tym. No tam mol przyjdzie jakiś tam i zeżre, zniszczy, zestarzeje się, modne się przestaje być i tak dalej. I Pan Jezus mówi, że jest wyraźna ulotność tych skarbów na ziemi, że ich wartość przemija, że na co by nie popatrzeć, czego by się nie uchwycić, to na tej ziemi to wszystko ma charakter przejściowy. To jest pierwsza prawda, która jest ważna, żebyśmy my, patrząc na to, co wokół nas, mieli właściwy stosunek do tego. Po drugie, nawet jeżeli by wszystko, co żeśmy wymienili, było nam jakby zagwarantowane, że zostanie przy nas, że nie będzie żadnej inflacji, że naszego samochodu nie zeżre rdza, że nikt nas nie okradnie, że nic się nie zrobi, wszystko, cośmy nagromadzili, to będziemy mieli, to jednak z drugiej strony trzeba pamiętać o kruchości ludzkiego życia, że ludzkie życie jest kruche, że można to wszystko mieć, ale samemu można kipnąć po prostu w każdej chwili, ponieważ ludzkie życie jest takie ulotne. Pan Jezus powiedział kiedyś takie podobieństwo. Łukasza 12, rozdział 16, werset. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Bardzo pouczające podobieństwo, bardzo plastyczna historia pokazująca, jak naiwne, jak żałosne w oczach Bożych I w świetle logiki jest takie podejście, że ja sobie nagromadzę i potem będę korzystać. Im więcej nagromadzę, nikomu nie dam, będę tutaj tego, będę tak lokował, żeby tego mieć jak najwięcej, bo kiedyś będę sobie z tego korzystać. A Bóg mówi, w każdej chwili mogę stanąć i Cię zawołać i co? I co z tym będzie? Można nawet powiedzieć, że gdy ktoś gromadzi skarby na ziemi, gdy nastawi tak serce w tę stronę, to uczyni priorytetem swojego życia, żeby się nachapać, żeby mieć jak najwięcej, to może to nawet się skończyć jakimś stanem maniakalnym, że może zacząć się zachowywać bardzo dziwnie na stare lata, czy nawet niekoniecznie aż na stare. Pewno widzieliśmy kiedyś film Skąpiec. No nie, jak tam Louis Define, czy jak on tam się nazywa, jak on grał, jak zabawnie to wyglądało. Człowiek, który jest nastawiony na wszędzie tylko, żeby jak najmniej wydać, jak najwięcej zaoszczędzić. Albo wujek Sknerus z Kaczora Donalda. No to też jest postać, która w sposób niby żartobliwy, ale pokazuje, jak można popaść w taki stan chorobliwy. I w niedzielę przywołałem ten tekst, który niedawno odkryłem, Jeremiasza 17:11, który jest napisane, że do kuropatwy, która wylęga, czego nie zniosła, jest podobny ten, kto zdobywa bogactwo w sposób nieprawy. No wyobraźmy sobie kuropatwę, siedzi na czymś, czego nie zniosła. Czyli ma urojenie, że ma jajko pod sobą i wysiaduje i siedzi, jak chciałem powiedzieć, jak kuropatwa, bo bezsensowną rzecz robi. Ale tak czasem się dzieje z ptakiem biednym. Ten, kto zdobywa bogactwo w sposób nieprawy, w połowie dni musi je opuścić, a u swojego kresu głupieje. To jest smutne, to jest smutny werset, że człowiek nastawiony na zarabianie, na zdobywanie, na grabienie, na przywłaszczanie sobie różnych rzeczy, no często wchodzi na drogę bezprawia, bo tutaj gdzieś coś no, musi ukryć, tam coś zatrzymać, coś tam tego zakombinować, żeby mieć jak najwięcej, to się najczęściej tak kończy, a potem w połowie dni musi to wszystko opuścić, a u swojego kresu głupieje. Więc takie nastawienie na gromadzenie jest po pierwsze bez sensu, nie zapowiada żadnej dobrej przyszłości, a nawet właśnie może już w doczesności źle się skończyć dla człowieka. I z tych powodów, a przede wszystkim dlatego, że Pan Jezus tak powiedział, mamy gromadzić sobie skarb w niebie. Tak, bracia i siostry? Tak przeczytaliśmy. Gromadźcie sobie skarb w niebie. Jak można to zrobić? Jak można gromadzić sobie skarb w niebie? To jak sobie gromadzić tutaj, no to mniej więcej wiemy. Trzeba konto założyć w odpowiednim banku, zacząć oszczędzać, trzeba przestać rozdawać, nie? Trzeba tego i się zaczyna powoli gromadzić, nie? Trzeba no, mniej jeść, trzeba i tak dalej. No i gromadzić. Ale jak gromadzić skarb w niebie? Jak to można zrobić? Po pierwsze, pozbywając się tego wszystkiego, co zostało przez nas nagromadzone przed nawróceniem, przed poznaniem Boga, a co nie jest niezbędne do życia, i przekazywanie tego na cele Królestwa Bożego. To jest pierwszy sposób na to, jak można gromadzić skarb w niebie. Przez to, że się pozbywamy tego, co jest nadto, co jest nam niepotrzebne tak naprawdę tutaj w życiu. W Ewangelii Łukasza tę samą myśl Pan Jezus wyraził w ten sposób. Święty Łukasz w natchnieniu Ducha Świętego oddał słowa Jezusa. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Czyli pojawia się tutaj myśl o sprzedawaniu majątności, a dawaniu jałmużny. Bo to jest sposób na to, żeby zrobić sobie skarb w niebie, sakwę, która nie zniszczeje, skarb, który się nigdy nie wyczerpie, z którego nie będzie nam ubywać, tylko zawsze będzie tam pełno. Taka jest myśl Chrystusowa, jak po pierwsze można gromadzić sobie skarb w niebie. Pamiętamy, jak kiedyś do Pana Jezusa przyszedł ten bogaty młodzieniec, on już miał nazbierane tutaj na ziemi i się zainteresował, jakby mógł być w Królestwie Bożym. I co mu Jezus poradził? Właśnie to mu poradził, że ma przede wszystkim iść i sprzedać wszystko, co ma i rozdać ubogim, a będzie miał skarb w niebie, po czym przyjść i naśladować go. Oczywiście Pan Jezus, rozumiemy, nie kazał mu się wyzbyć wszystkiego dokładnie, tylko tego, co nazbierał, nagromadził, co mu się nagromadziło, a co jest mu niepotrzebne do normalnej egzystencji, co jest po prostu, ale bez tego można żyć. Bo to widzimy, że ta rada Chrystusa, ona tak mocno weszła w świadomość apostołów, uczniów pańskich, że oni to potem stosowali. Ten człowiek akurat, jak wiemy, jak to usłyszał, to odszedł smutny i nie podjął tego wątku. I nie był zainteresowany w takim razie Królestwem Bożym, ponieważ trzeba byłoby zrezygnować z tego, co miał nadto, niż potrzebował. Pamiętamy tę refleksję, że Jezus mówi, tak trudno jest tym, którzy mają majątności, którzy są bogaci, wejść do Królestwa Bożego. Apostołowie najwyraźniej wzięli słowa Jezusa na serio, bo tak właśnie nauczali nowonawróconych. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich o pierwszym zborze w Jerozolimie, to czytamy, wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I jak się wyrażało to ich chrześcijaństwo w tej sferze, o której dzisiaj mówimy? Sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Wiadomo, że nie sprzedawali swojego własnego mieszkania, w którym mieszkali, ale byli ludzie, którzy mieli więcej niż normalnie potrzeba do życia. I to wszystko, co było niepotrzebne, co było gdzieś taką lokatą tak zwaną, lokatą w nieruchomości, lokatą w dzieła sztuki, lokatą w co tam jeszcze, to oni to się tego pozbywali, sprzedawali to i przynosili do apostołów. Czytamy 4 rozdział, 34 werset. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, jeśli chodzi o zbór. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Czyli te słowa Jezusa, uczyńcie sobie sakwę w niebie, skarb niewyczerpany, sprzedawajcie to, co zbywa, co niepotrzebne, coście nagromadzili w czasach, kiedyście Boga nie znali, i przynoście, i użyczajcie, i pomagajcie tym, którzy są w potrzebie. Apostołowie to stosowali. To jest właśnie widać owoc nauki Jezusa w kazaniu na górze. Wiemy, że w ogóle taka jest prawda, że gdy ktoś się rodzi na nowo i Duch Święty zaczyna jego serce prowadzić, to się niejako automatycznie odbywa, no nie? Że przestajesz już myśleć o tym, żeby sobie jak najwięcej nagromadzić. Pamiętamy Zacheusza, 19 rozdział Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus wszedł do jego domu, a człowiek miał, no nachapał się wiele, bo był celnikiem i miał takie możliwości. I gdy Jezus wszedł do jego domu, jego serce się zaczęło zmieniać, on jak zareagował? Stanął i rzekł, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. A jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Znak tej zmiany, nowego narodzenia, wiary w Chrystusa, to właśnie ta sfera, że przestaje już być przywiązany do tych rzeczy materialnych. Zacheusz nie sprzedał swojego domu, w którym mieszkał, ale miał nagromadzone różne rzeczy I to sprzedaje i rozdaje ubogim. Wystawił od razu tam na aukcję wszystkie te malczewski i tak dalej, też dzieła sztuki, wszystko to, samochody dodatkowe, to wszystko wziął, posprzedawał, gotów też pooddawać, jak gdzieś na kimś coś wcześniej wymusił, żeby uporządkować swoje życie. Więc po pierwsze, jak mamy, możemy skarb w niebie zacząć gromadzić? Konsekwentnie pozbywając się rzeczy, które nie są nam potrzebne do życia, do normalnego, codziennego życia służby Bogu, co zalega, co niby na jakąś czarną godzinę jest coś, co gdzieś po prostu niepotrzebne. No, na szczęście jest teraz Allegro i można wszystko wystawić i sprzedać, spieniężyć to, co niepotrzebne, żeby nam chałupy nie zagracały. Można? No to zależy, czy my wierzymy naprawdę, czy naprawdę chcemy mieć skarb w niebie, czy gromadzimy skarb na ziemi. Tutaj Pan Jezus powiedział: ej, przestańcie gromadzić tu na ziemi, zacznijcie gromadzić w niebie. A gromadzić w niebie to po pierwsze posprzedawać to, co niepotrzebne. Posprzedawać i użyć na sprawy Królestwa Bożego. Po drugie, by można było powiedzieć, gromadzić skarb w niebie można w ten sposób, że wykorzystujemy swoje kontakty, wpływy, posiadane środki techniczne, każde inne możliwości w służbie Królestwa Bożego. Tak jak przedtem to wszystko, cośmy mieli, te wszystkie możliwości używaliśmy po to, żeby się dorobić, żeby mieć więcej, żeby popularność zdobyć, żeby wygodniej przeżyć, żeby więcej zobaczyć, na świat pojechać daleko, jakieś wycieczki porobić i główeczka tylko przy tym pracowała cały czas, jakby tutaj się ustawić, jakby tutaj tego pociągnąć, tam za pół darmo pojechać, tam się wkręcić i tak dalej, tu zarobić, tu pomnożyć i cały czas tylko przy tym chodziliśmy. To teraz, jeśli mamy zacząć zbierać skarb w niebie, a Jezus mówi, przestańcie gromadzić na ziemi i zacznijcie zbierać w niebie, to teraz wszystko, co mam, wszystkie moje znajomości, kontakty, możliwości używam, włączam w ten jeden nurt sprawę Królestwa Bożego, żeby rozsławić imię Chrystusa, żeby uczynić się bardziej znanym, żeby ludzi zachęcić, zaprosić, pokazać im drogę zbawienia, żeby innym pomóc w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby Królestwo Boże się mogło rozwinąć. To będę robić. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Znawcy Ewangelii wiedzą, w jakim kontekście Jezus to powiedział. Okazuje się, że ludzie tego świata w osiąganiu swoich celów potrafią być bardzo przebiegli, bardzo konsekwentni, zdobywać. Jak sobie coś uplanują, to zdobywają i zdobędą. A synowie królestwa, a chrześcijanie, a członkowie zboru Nowe Życie bardzo często łatwo odstępują od celów duchowych i jakoś jednak zawsze bardziej skłonni są do tego, żeby zajmować się sprawami tego świata. I Pan Jezus pokazał, żeby tak jak ludzie tego świata potrafią chodzić przy swoich celach, żebyśmy my, Jego uczniowie, zasłynęli z tego. Dali się poznać Mu w ten sposób, że tak my o te sprawy Królestwa Bożego, przynajmniej na tym poziomie, z taką gorliwością będziemy chodzić i troszczyć się o sprawy Królestwa Bożego. To jest sposób, żeby zgromadzić sobie skarb w niebie. Zbierać sobie. Jeśli my będziemy pracować na rzecz Królestwa Bożego, no to tam będziemy mieli na koncie sporo. Tam będzie na naszym koncie dużo i się nam nie wyczerpie. Kiedyś taką anegdotę słyszałem, jak to jeden bogaty chrześcijanin, bardzo bogaty, trafił do nieba, no i idzie, i ten anioł go tam prowadzi, gdzie to jego miejsce będzie. Idą, patrzą, taki piękny dom i ten myślą, że to jest jego, bo bogaty był tu zawsze, w pięknych domach mieszkał na ziemi. A ten mówi, anioł mówi, nie, to nie jest twoje, to jest tej siostry, co was sprzątała w kablicy. O, taki sprzątaczka, no, to jak tam, sprzątaczka nasza ma taki dom w niebie, to ja będę miał dopiero. No i idą dalej. A tam jakiegoś brata, co tam jeszcze ładniejszy ten dom, co tam pomagał innym i takiej służby charytatywną prowadził. Idą dalej, patrzy, a tu takie trochę tam tych cegieł, tak rozgrzebane, nieskończone. I mówię, to jest twoja kwatera. Jak to jest moja kwatera? Jak to? A on, przykro mi, my tu budujemy tylko z tego, co tam z ziemi posyłacie. To jest myśl, że wielu ludzi nie troszczy się o to, żeby zebrać skarb w niebie. Tutaj na ziemi wszystko zostawiają. Za mało rzeczy jakby przetransponowują, przenoszą, przekazują na sprawę Królestwa Bożego, bo tyle jest potrzeb tu na ziemi, że na sprawę Królestwa Bożego nie ma czasu. I nic nam nie posyłają i nie ma z czego budować. No, tak by można było to obrazowo i może trochę żartobliwie przedstawić. Więc to jest bardzo ważna myśl, żebyśmy wszelkimi sposobami starali się jak najwięcej przekazać na to konto w niebie. Duch Święty nas poprowadzi. Bóg, Duch Święty nas oświeci, jak możemy każdą swoją możliwość, najdrobniejszą rzecz, trochę czasu, pół godzinki z dnia, żeby z tego już jakiś procencik poszedł na Królestwo Boże. Można zmarnotrawić pół godzinki, a nawet pięć godzinek można zmarnotrawić na różne jakieś banialuki, na rzeczy, które nie mają większego znaczenia, ale można ten czasu trochę uchwycić i zacząć się na przykład pomodlić o różnych ludzi, o ich potrzeby, pomodlić się o zbawienie ludzi w naszym mieście, w jakiś sposób się przyczynić, wspomóc innych, dodać otuchy i tak dalej. To wszystko, nawet nie trzeba mieć specjalnie pieniędzy i nie wiadomo jakiego zdrowia, a można zbierać skarb w niebie. Prawda czy nie? Bo Pan Jezus widzi i liczy wszystko to, co my tutaj na ziemi inwestujemy w sprawę Królestwa Bożego. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, powinniśmy wszelkimi sposobami przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego pośród ludzi, zachowując stały, zdrowy dystans do rzeczy materialnych i doczesnych, a rozwijając sobie przywiązanie do Boga i nadchodzącego świata. W ten sposób możemy zbierać skarb w niebie. Nie mówię, że odjechać całkowicie, nic mi tu nie jest potrzebne, ja w ogóle mogę pod mostem mieszkać, umrzeć i tak dalej, bo to byśmy dali złe świadectwo, że jesteśmy maniakami jakimiś, że nam odbiło i tak dalej. To nie o to chodzi. Zachować zdrowy dystans do tego, co tutaj materialne, potrzeby zaspokoić, jak Pismo naucza, ale rozwijać w sobie cały czas przywiązanie do spraw duchowych, do Pana Jezusa, do Królestwa Bożego. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, to te siły, które nakręcają ten cały marketing, to zdobywanie, te potrzeby i tak dalej. To nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. W pierwszym liście Jana w drugim rozdziale, 15 wersecie czytamy. A inny tekst powiada tak. To jest wezwanie apostolskie, które myślę, że powinniśmy bardzo uwzględnić w naszym życiu. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. To jest mowa o tym zdrowym dystansie do doczesnego świata. Kupujemy, ale nie oddajemy temu całego serca. No i używamy rzeczy tego świata, ale nie skupiamy się na tym jedzeniu i po prostu, że już o Bogu żeśmy zapomnieli, bośmy kupili nowy samochód i teraz trzeba jeździć, nie ma czasu na sprawy duchowe. Bo to trzeba się przejechać, tak? Pięć par wołów kupiłem, żonę pojąłem i nie mogę przyjść. Tam się wymawiają w przypowieści Pana Jezusa. Bo nie ma czasu, bo to jeszcze i to trzeba zrobić i tamto jeszcze trzeba zrobić. Ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Tak, używamy tego świata. I będziemy używali, aż przyjdzie Pan. Tylko cała sprawa, żebyśmy zachowali zdrowy dystans do tego. I serca temu nie oddawali. Trzeba kupić, to się kupuje. ale nie kupuje się tylko dlatego, że już nowe jest, w reklamie widziałem, jest nowe, lepsze parametry ma, to już może kupić. To smutne, jeśli chrześcijanin tak się zachowuje. Kupuje, jakby nie kupował, jakby nie posiadał, się aż temu tak wcale nie oddaje. Dlaczego to jest takie ważne? Bo Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Jeżeli coś uważamy za skarb, to się sercem do tego przywiązuje. To ze sobą jest nierozerwalnie związane. Im więcej mamy, im więcej tutaj mamy, tym większy żal to zostawiasz, no nie? Ojejku, dopiero co kupione i trzeba już tak miło się tu mieszka, oj wreszcie jak się mieszka, a tu śmierć, puk, 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 do ciebieś. Oj, jeszcze nie, ja chcę pomieszkać. Dopiero co emeryturę dostałem, chcę pokorzystać z emerytury, a śmierć tak szybciutko zaraz, tylko na emeryturę przychodzi i już zaczyna kupać. Ludzie, gdzie skarb, tam serce. A jak tam, gdzie jest serce, to serce zawsze będzie tam prowadzić. Pamiętamy tę chytrą sztuczkę, jaką chciał zastosować Faraon w stosunku do Izraelitów, którzy chcieli iść na pustynię służyć Bogu, ofiary składać Bogu, Mojżesz chciał wyprowadzić. A Faraon wymyślił, mówi, idźcie wy, ale zostawcie tutaj wasze wszystkie majątności. No bo wiedział, że oni pójdą i zaraz im zabraknie ich laptopa, zabraknie im ich zmywareczki, zabraknie mi ich kanapy, zabraknie mi różnych ich osiągnięć cywilizacyjnych, różnych środków technicznych, bez których tak się ciężko żyje. Że zaraz zaczną myśleć, żeby jakby wracać szybko do Egiptu. Stąd, moi kochani, już tym kończę, wezwanie apostolskie dla wszystkich pobożnych, dla chrześcijan, dla członków zboru Nowe Życie, wezwanie apostolskie niezwykłej rangi znaczenia, jeśli chodzi o te kwestie, które dzisiaj poruszamy. Rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Pierwszy list do Tymoteusza, 6:6. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Co wy na to? Poprzestawajmy na tym. Jeśli mamy zaspokojone, bieżące, zwykłe, normalne potrzeby, jaką człowiek ma potrzebę wielką, żeby czy może chodzić w garniturze za 500 zł, czy za 1500 zł? Czy jest jakaś większa potrzeba, żeby mieć garnitur za 1500, jeśli ma za 500? O co chodzi w pragnieniu, żeby mieć garnitur za 1500, jak ma za 500? Albo żeby mieć, jak ma samochód, który normalnie jeździ, można nim jeździć, przemieszczać się, ma przyrząd do jeżdżenia, mówiąc krótko, jaką ma potrzebę, że musi ten sprzedać i kupić lepszy? Dlaczego? Co to powoduje? Albo ma gdzie mieszkać, ma normalnie sufit, ściany, w miarę ciepło, dzięki Bogu mówi nieraz, dzięki Bogu mówił nieraz. Jaka jest potrzeba, że on musi mieć, wiecie, jak to czasem jest, nie? Że z 700 metrów na 1000 metrów przechodzi. Po co te 300 metrów następne? Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym, mówi Słowo Boże. To nie ja tutaj minimalizuję, to nie jest, to w ogóle nie ma ducha minimalizacji, tylko ducha zadowolenia, jak to brat Kwiecień kiedyś głosił u nas, zadowolenia z tego, co się posiada, wdzięczności Bogu za to, co się posiada, bo tak naprawdę człowiek nie potrzebuje więcej, jeśli ma odzież, wyżywienie, w naszym klimacie jeszcze właśnie ten dach nad głową jest potrzebny. Bo jak gorąco, to można i pod palmą sobie usiąść, liście szerokie, deszcz nie pada i też ma. Ale tutaj no, trzeba jeszcze to kawałek mieszkania. Nie? Jeśli to mamy, to poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Można by przytaczać wiele rozmaitych przykładów takich ludzi, nawet wierzących, którzy z powodu tego pragnienia, żeby mieć więcej, żeby być bogatym, uwikłali się w różne niepotrzebne problemy, weszli, zboczyli z drogi wiary, gdzieś tam są teraz w różnych tarapatach. Ty, człowiecze Boży, ty, chrześcijaninie, unikaj tego, a zabiegaj. Właśnie. Skoncentruj się na czym innym. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. O takie rzeczy zabiegaj. Przy tym chodź, żeby się w tym rozwijać, żeby to zdobywać, żeby tego mieć więcej, żeby tym jeszcze z innymi się podzielić. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I kończę tą myślą. Uchwyć się żywota wiecznego. Są ludzie, którzy się uchwycili tej myśli, tej potrzeby. Są w służbie tej potrzeby, żeby mieć więcej tu na ziemi. Żeby się dorobić, żeby zapewnić sobie dobry byt tu na ziemi. Płynność finansową i tak dalej. I jeszcze tam coś odłożyć, mieć margines na czarną godzinę. Ludzie się chwytają rzeczy, które są ostatecznie, jak mówi Pismo, marnością, wiatrem, cieniem, które nie dają żadnego oparcia faktycznie. Żeśmy to na początku rozważania mówili, po skrótce. Jak ulotne jest to, co ludzie czynią podstawą swojego poczucia bezpieczeństwa. Tego się nie ma co chwytać. Nie chwytaj się, nie staraj się tego chwytać. Uchwyć się żywota wiecznego. Uchwyć się prawdy Słowa Bożego. A Słowo Boże mówi, tutaj na ziemi nie ma niczego trwałego. Tutaj nie ma niczego, czemu warto byłoby oddać serce, życie, swój czas, za czym warto byłoby tu gonić. Jest Królestwo Boże. Jest żywot wieczny obiecany nam w Chrystusie. I zacznijmy chodzić wokół tej sprawy, korzystając z tego, co tu na ziemi, używając, tak jak to rozsądek podpowiada, nie popadając w żadną skrajność, ale nie naśladujcie świata, nie naśladujcie ludzi tego świata. Poganie oni za tym ganiają. Oni tylko o tym myślą, co jeść, co pić, co się przyodziać, co więcej, więcej, żeby mieć lepiej i tak dalej. Wy, uczniowie Pana Jezusa, zbierajcie sobie skarb w niebie, gdzie mól i rdza nie zniszczy, gdzie złodziej nie przyjdzie i nie ukradnie. To jest nauka Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Jeśli w Niego wierzymy, nie możemy obojętnie obok tego przejść. Prawda? Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, chcę Ci podziękować, że tak jednoznacznie wzywasz mnie do tego, aby moje serce odwiązywał od tego świata, abym nie gromadził tutaj niczego, abym nie zapełniał chałupy różnymi rzeczami, na których tylko kurz siada i w których nie ma żadnego pożytku, nie ma żadnej potrzeby, żebym to posiadał, że mnie wzywasz do tego, żebym wszystko używał, nakierowywał na Królestwo Boże. Panie, chcę być posłuszny Twojemu Słowu. Chcę się uchwycić Twojego Królestwa, uchwycić się żywota wiecznego. Pragnę tego, abyś to zobaczył we mnie, widział we mnie, że nie jestem przywiązany do rzeczy materialnych, że nie jestem przywiązany do tego świata. Panie, chcę być taki, proszę, pomóż mi, wspomóż mnie, abym takie świadectwo w moim życiu wydał, abym na końcu mojej drogi nie zostawiał niczego, o co ludzie by mogli się potem kłócić, rozdrapywać to i tak dalej, żebym mógł odejść tak jak stoję do Ciebie, bez żadnego żalu, zostawiając ten fizyczny, doczesny świat. Modlę się o to i dziękuję Ci, że mi znowu to przypomniałeś, że natrafiliśmy na ten fragment Słowa Twego i żeśmy go dzisiaj mogli rozważyć. Amen.